Folktoki. Rozmowy o życiu z dobrym smakiem.
Dzień dobry, witam Was serdecznie w Folktokach. Ja nazywam się Magda Kuczma, a dziś moim gościem jest kobieta fajterka, kobieta wyzwanie, kajakarka, multimedialistka Marta Walczykiewicz. Cześć Marto.
Witam serdecznie.
Przedstawiłam Cię jako fajterkę, no bo jesteś sportsmenką, czy też sportowczynią, tak język polski próbował z tym oporać i jakoś bez skutku. Nie wiem, jak Ty wolisz o sobie mówić, albo jak wśród koleżanek o sobie mówicie. Więc pozostańmy może przy sportsmence.
Sportsmenka jest okej.
Ale nie z tego w sumie powodu się dzisiaj spotykamy, chociaż to jest ogromnie ważne, bo to jest Twoje życie, ale tytułów masz tak dużo, że ja pasuję. Ja nie jestem w stanie tego wymienić, bo musiałybyśmy się spotkać tylko z tego powodu osobno i może się kiedyś tak nawet wydarzy, bardzo bym sobie tego życzyła. Ale dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o zwierzętach, bo oprócz tego, że jesteś właśnie fantastycznym sportowcem, to jesteś kobietą wielkiego serca. Zresztą przeczytałam gdzieś, bo Ty jesteś bardzo taka aktywna w social mediach.
Staram się.
Że ja też, ale zdecydowanie gorszym skutkiem niż Ty, że charakter człowieka poznaje się po tym, jak się odnosi do zwierzęcia.
Dokładnie tak, dokładnie.
No i to dobrze, no to mamy już zaczyn, to teraz powiedz nam o tej miłości do swoich zwierząt. Ja Cię oczywiście będę dopytywała różne rzeczy, ale może masz własny pomysł na to, jak opowiedzieć o swojej miłości do czworonogów, ale nie tylko pewnie czworonogów, chociaż nie, no głównie to są psy, koty, tak i konie też.
No też mają cztery nogi, nie?
Też mają cztery nogi, tak. Ale mówiąc czworonogi, mamy na myśli te nasze pupile
tak jest.
Z kanapy. No więc bardzo serdecznie zapraszam Cię do opowieści o Tobie i o Twoich przyjaciołach mniejszych.
Tak jest. Ja teraz w sumie jak zaczęłaś mówić właśnie o tej mojej miłości do czworonogów, to zaczęłam się zastanawiać, skąd to się u mnie w ogóle wzięło. I tak zaczęłam się tak na szybko cofać wstecz w tych swoich 35 wiosenkach. I w sumie, nie wiem, to chyba miałam w genach, bo odkąd pamiętam, w domu zawsze było zwierzę. Przede wszystkim zawsze to był kot. Już na pierwszych zdjęciach takich, no jak już byłam trochę starsza, komunijnych, czy jak nawet moja siostra miała komunię, to na wszystkich zdjęciach, nawet przy tych białych sukienkach, były już nasze koty. I to był jeden, to był dwa, czarne, białe, rude, po prostu te koty zawsze były w domu. I jakby tej miłości do tych zwierząt nikt mnie nie uczył, po prostu, no oni byli zawsze chyba, traktowałam po prostu te zwierzęta, wszystkie, które u nas były, bo też to były i żółwie, i szczurki, po prostu też do domu znosiliśmy z siostrą wszystko, więc ja każde jedno zwierzę traktowałam jako członka rodziny. I to się już potem tak powielało, wzmacniało przez te wszystkie lata, że teraz, już jako 35-letnia kobieta, ale też to już było trochę wcześniej, w sumie odkąd jestem w kadrze, zawsze wszyscy się śmieją, że ja zawsze na każdym obozie, i to jest w sumie prawda, zawsze mam jakieś zwierzątko. Zawsze, nie wiem, czy to ja je znajduję, czy te zwierzęta znajdują mnie, bo zawsze kończy się tak, że albo zbieram resztki ze stołówki, będziesz to jadła? To nie, to daj, to ja wezmę dla kota, wezmę dla psa, bo tam jakieś kotki przychodzą pod śmietnik, a tu taki piesek sobie chodzi, więc zbieram to, co mogę, wiem, że nie trzeba wyrzucić, można komuś dać, to zawsze zbieram, czy też kupuję właśnie karmy, dlatego no, trener też już się śmieje, że po prostu co idzie, co ma cztery łapy po ulicy, to ja zawsze muszę zaczepić, ale to chyba jest rodzinne, znaczy nie chyba, to na pewno jest rodzinne, bo cała moja rodzina uwielbia koty, tata po prostu ma fioła, tak samo na punkcie wszystkich kotów, no swoich to wiadomo, siostra to samo, mama, no może trochę babcia mniej, ale tak naprawdę to takie chyba rodzinne, więc musieli mi to rodzice w genach po prostu przekazać.
Mm-hmm. Ale zanim dalej o genach i o tych psach i kotach, to jeszcze tylko zaznaczę słuchaczom, z jakim poświęceniem przyszła tutaj do nas Marta, żeby nam poopowiadać o sobie i o swoich zwierzakach, dlatego że wybrzmiało o Twoich zgrupowaniach. Mhm. A właśnie się wstrzeliłyśmy dzisiaj w okienko.
Tak jest.
Między Portugalią a Portugalią. Także naprawdę docencie to, kochani, bo mamy tutaj dzisiejszego popołudnia rozmówczynię, która naprawdę ma co robić. Także bardzo Ci serdecznie dziękuję.
Nie ma problemu.
Za to, że znalazłaś chwilkę dla nas. Ale wracając do Twoich zwierząt, no to bardzo mocno widać, bo Ty masz na lewym przedramieniu tatuaż pięknego psa. Tak. Co to jest za pies?
To jest były mój piesek. Nazywał się Oskar. Był, znaczy, generalnie Akita. Co prawda nie miałam go od szczeniaka, bo to jest też dosyć ciekawa historia. Na przystani naszej tutaj w Kaliszu, w Kaliskim Towarzystwie Wioślarskim, mamy gospodarza. Mieliśmy gospodarza, który wprowadzając się do nas na przystań, wprowadził się z dwoma pieskami. No i mijały lata, no i ten gospodarz jakby też, no te psy rosły, ten gospodarz już tam się, że tak powiem, osiedlił na stałe. No i kiedy został już tylko Oskar, tak na stałe wróciłam do klubu, bo wcześniej trochę siedziałam w Poznaniu. No i zaczęłam z tym Oskarem, pieskiem, zaczęłam go poznawać, mimo że bardzo groźnie wyglądał, ludzie naprawdę bali się w ogóle do nas do klubu wchodzić. No i ja zaczęłam z nim na spacery chodzić, że tak powiem, zaczęła się nawiązywać między mną a tym psem więź. On pilnował naszego klubu, więc często siedział też w końcu, dlatego ja dosyć często wychodziłam z nim na spacery. No i tak po 2 latach takiej znajomości klubowej, że tak powiem, gospodarz postanowił, znaczy przepraszam, gospodarz, czyli jego pan, zmarł. Przejął jakby rolę opiekuna jego zięć. No i też po roku czasu stwierdził, że się wyprowadza z naszego klubu. No i moje pierwsze pytanie do niego było: no a co zrobisz z Oskarem? No nie wiem, może go dziś wywiozę na wieś, może ten. I mówi: jak na wieś? Mówię: 10-letniego psa, mówię, nagle chcesz, on tu całe życie spędził, a ty chcesz go wywieźć? Nie rozmawiając i konsultując ani tego z rodzicami, ani z nikim, nie biorąc pod uwagę tego, że mnie 300 dni w domu nie ma, od razu mu powiedziałam: nie, Oskar tutaj zostaje. Ja biorę to na własną głowę, że ten pies resztę życia swojego spędzi tutaj, gdzie jest tak naprawdę jego dom. No i on się wyprowadził, a pies został. I tak z tatą żeśmy wspólnie zbudowali mu porządny kojec, bo mieszkał bardzo w fatalnych warunkach. No i stał się członkiem naszej rodziny. I co? No i po 2 latach takiego naszego opiekowania się ludzie nie poznali tego psa. Jedna pani potrafiła się ze mną kłócić, że to nie jest Oskar. Ja mówię: no proszę panią, no to jest Oskar. Nie, przecież ja wiem, jak Oskar wyglądał. Tak, Oskar nie wyglądał. No i tak sobie z nami od 2013 roku był. No i w sumie teraz mija 3 rok, jak go już nie ma. No starość. Niestety miał już 16 lat, więc jakby chyba przeżył długo, jak na taką dużą rasę, bo ważył ponad 45 kilo, bo to był bardzo duży pies. No i powiedziałam, że nie ma nic bardziej przykrego niż iść do lekarza i podjąć taką decyzję.
To niesamowite, to się już któryś raz przewija ten temat w rozmowach tutaj u mnie, temat właśnie odchodzenia, ale to bardzo dobrze, bo trzeba ludziom mówić, że zwierzęta to nie zabawki.
No nie są, nie.
To są prawdziwe istoty, o które trzeba dbać i którym również trzeba zapewnić to przyzwoite odchodzenie.
Dokładnie. A
statystycznie to jednak my przeżywamy.
Tak jest. Znaczy, no, bo był taki pomysł jeszcze, no, weterynarz do nas tam przyjeżdżał, na szczęście miałam też takiego bardzo, bardzo fajnego weterynarza, który kiedy spędziłam 4 godziny w hangarze z Oskarem na kolanach, no to on przyjeżdżał i jakby była taka możliwość, żeby jeszcze przedłużyć mu to życie, a ja mówię nie, mówię, jeśli pies już jakby nie ma siły wstać i jakby załatwić się, czy wyjść za potrzebą, no tylko po prostu robi w tym samym miejscu, mówię, dla mojego sumienia, mówię, lepszego, tak. Że nie, mówię, dlatego stwierdziłam, że trzeba taką decyzję podjąć i myślę, że nie ma gorszej decyzji. Nawet teraz jak o tym myślę, to dalej mam, mi się łzy napływają, także...
Tak, też przez to przeszłam ze swoją 15-letnią suczką z kolei morgą.
To wiesz, o czym mówię.
Wiem, także... Ale wiesz, miał świetne życie.
Miał bardzo. Końcówkę swojego życia myślę, że...
Ale nawet nie tą końcówkę, bo myślę, z tego, co ty opowiadasz...
Świetne miał życie, tak.
O twojej relacji z nim, kiedy jeszcze nie był formalnie twoim psem, no to też trochę trwało.
Więc
myślę, że miał bardzo dobre życie i oby takie miały te nasze zwierzaki.
Tak jest.
Ale teraz masz, nie masz psa, prawda? Masz koty.
Ja nie mam psa. Psa ma babcia, którego wspólnie wzięliśmy też ze schroniska. Chico jest z nami, no w sumie już 2 lata. Tak, wybraliśmy go ze schroniska. W sumie to się sam wybrał. I jest takim moim, znaczy też jest moim, no bo to jest nasz wszystkich pies. No mieszkał babci, ale no wiadomo, no jest taty psem, jest moim, jest siostry, jest po prostu wszystkich psem, jest właśnie ze schroniska. No i mam obecnie 2 koty, jeszcze 2 tygodnie temu miałam 3 koty, niestety musieliśmy też jednego pochować, po 8 latach odszedł, a teraz mam właśnie 2 i oba koty, jeden kocurek, druga kotka, no też znajdki.
Ale w tym samym czasie mniej więcej do ciebie dotarły? Czy to...
Tak, to był odstęp, myślę dosłownie pół roku. Misio, bo to takie, ogólnie był Miko, teraz jest Misio, bo jest taki trochę puszysty. Zaplątał się u nas gdzieś tam w piwnicy i ktoś go wypuścił, został na podwórku, sąsiad próbował znaleźć mu dom, no ale oczywiście po 2-3 dniach szybko go oddali, bo powiedzieli, że kot chodzi po meblach. Co dla mnie to jest normalne, że kot chodzi po meblach.
A po czym ma chodzić?
No i więc...
Przecież nie po podłodze.
Sąsiad też jest taki, no też jest dobry człowiek, dlatego powiedział, no nie mógł go wziąć do domu, ale że ma w piwnicy taką pracownię swoją, to po prostu powiedział, no to w takim razie, no to niech on sobie tutaj po prostu żyje w tej piwnicy, no zawsze będzie miał chociaż trochę cieplej, nie będzie mu padało na głowę. No ja przyjechałam z któregoś zgrupowania, tata mi opowiedział całą historię, że tam ten kot piwnicy był, że teraz mieszka u sąsiada. Ja mówię, ojej, to fajnie, no to poszłam szybko do tego sąsiada, obejrzałam tego kota, przyleciałam do taty, mówię, ue, jaki fajny ten kot, w ogóle taki ładny, biało-rudy. I tak trwało 15 minut i tata mówi, a weź no go na chwilę przynieś tutaj. No, jak go przyniosłam, to już
nie wrócił on do
piwnicy. Już został. A z kotką, która ma na imię Mała, znaleźliśmy ją, to też jest w sumie taka dziwna trochę historia, bo przyjechałam z jednego zgrupowania właśnie też w Portugalii na pogrzeb mojego chrzestnego, mojego wujka, który też dosyć szybko odszedł. No i po 2 dniach musiałam iść zrobić badania krwi i po prostu bardzo wcześnie wyszłam z domu i tak nigdy nie spoglądałam w to miejsce, no bo tak, to było takie okno nad schodami i generalnie tam jak rano jestem, lubię spać, więc zawsze wstawałam taka zaspana i szybko szłam na te badania, ale jakoś tak wyjątkowo po prostu obróciłam głowę w prawo i patrzę, a w narożniku okna siedzi taka mała, brudna kulka. I ja mówię, co to jest? Ja podchodzę, a to po prostu taki mały, wychudzony, wybrudzony kotek, jak chyba ktoś go specjalnie do jakiegoś błota wrzucił. Więc no ja nie myśląc, szybko tego kota wzięłam, zaprowadziłam go do domu, zamknęłam drzwi od pokoju, żeby po prostu nigdzie nie wszedł. Położyłam gazety, położyłam go, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest ona, na tych gazetach i mówię, siedź tutaj, ja zaraz wracam. No i jak wróciłam po godzinie, dalej była w tym samym miejscu. No i potem zaczął się weterynarz, umyliśmy ją. Okazało się właśnie, że to jest kotka, trikolorka, no i tak też została. I tak właśnie wszystko się powiązało też właśnie z tym pogrzebem mojego wujka i tak jakoś od razu mówię, to chyba jakiś znak. I, no, i, no i została, no nie mieliśmy sumienia jej oddać. I teraz jest taka kochana, że...
Tak, zwierzęta oddają nam tą miłość w takiej zmultiplikowanej wersji, że w życiu
tak jest.
Nie jesteśmy w stanie dorównać w tej kwestii. Ale oprócz kotów, ja nie wiem, czy posiadasz własnego konia, ale widzę, że konno jeździsz.
Jeżdżę konno,
no i
tak.
Jak to tam z tymi koniami?
No jeszcze nie posiadam swojego konia, no z racji tego, że tak jak powiedziałam wcześniej, ponad 300 dni jestem poza domem, więc jakby Jeszcze nie mam czasu jakby zagłębić się bardzo w tym temacie, ale tak, jest duża miłość do koni, nawet dzisiaj jeszcze byłam pojeździć. No a miłość do koni też narodziła się bardzo przypadkowo, aczkolwiek dużo już tym koniom zawdzięczam, bo myślę, że kawałek medalu z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, myślę, że też im się należy. A to wszystko z racji tego, że kiedy wróciłam po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, gdzie zajęłam 4. i 5. miejsce, no miałam trochę dosyć tego sportu, bo to no nakładali na mnie dużą presję, miałam tam jechać po złoty medal i kiedy skończyło się bez medalu, jakby, kurczę, miałam wrażenie, że zawiodłam siebie, to tam było pal licho, rodzinę, no już trochę gorzej, ale ja miałam wrażenie, że zawiodłam cały kraj. Miałam wrażenie, że zawiodłam wszystkich tych ludzi, którzy po prostu siedzieli przed tym telewizorem i na mnie liczyli. I ja sobie nie potrafiłam z tym poradzić. I powiedziałam, że jak ja mam tak się czuć więcej razy, to ja już nie chcę tego sportu. To ja to odstawiam. No i okej, odstawiłam na jakiś czas. No ale kiedyś pojechałam do cioci, kuzynka powiedziała, że jedzie na konie. To ja mówię, na konie, to ja pojadę z tobą. To ja cię zawiozę, niech rodzice sobie rozmawiają, a ja cię zawiozę. No jeszcze tego samego dnia w dżinsach, w adidasach siedziałam na tym koniu. Zrobiłam pierwsze kółko. No a potem następnego dnia już się umówiłam na normalną jazdę. Po 2 tygodniach galopowałam, po miesiącu już zaczęłam skakać. No i tak jeździłam w sumie przez 3 miesiące. Tak, no i potem trzeba było podjąć decyzję. No bo już zaczął się zbliżać sezon treningowy, kajakowy, więc jakby musiałam podjąć decyzję, co robię dalej. No i tak któregoś dnia pojechałam do stajni, zrobiłam trening, bardzo fajnie mi się skakało. I tak powiedziałam sama do siebie, znaczy zrozumiałam, że ja dalej kocham sport, kocham rywalizację, bo zdałam sobie sprawę, że ja na każdym treningu chcę więcej przeszkód, chcę skakać wyżej, lepiej. Mówię, to jakby nie stało się już taką czyste, stricte przyjemnością, takim chilloutem dla mnie, tylko kolejną jakimś challenge'em w moim życiu. I mówię, nie, to ja tak tego nie mogę zostawić. Zsiadłam z konia, odstawiłam go do boksu, pożegnałam się z nim i powiedziałam do siebie, schodzę z konia, zostawiam stajnię na 4 lata i wracam za 4 lata do stajni z medalem olimpijskim w kieszeni. I tak przez 4 lata nie było mnie w stajni, nie pożegnałam się z trenerem. Oni nie wiedzieli w ogóle, co się ze mną dzieje. No wiadomo, że wiedzieli, bo obserwowali moje starty w telewizji, ale no przez te 4 lata miałam przerwy jesienne, więc mogłam jakby w tej stajni się zjawić. Ale po prostu powiedziałam sobie, że przez 4 lata skupiam się na kajakach, jadę do Rio po medal i wrócę do stajni z medalem w kieszeni. No i tak 2 tygodnie po zdobyciu medalu w Rio przyjechałam na zawody do stajni do Cekowa, no i w tylnej kieszeni miałam oczywiście medal olimpijski.
Mówiłam, że fajka.
Nazwisko. Walczykiewicz,
prawda?
Zobowiązuje.
Oczywiście, że tak. Niesamowita historia zupełnie. No ale teraz jak często mniej więcej jesteś w stajni?
No w każdą przerwę staram się być przynajmniej ten raz czy 2 razy, bo wiadomo, no czasem mam przerwę tygodniową od zgrupowania, tak jak teraz od niedzieli do niedzieli, no ale poprzednim razem miałam tylko 4 dni, więc dwa razy zjawiłam się w stajni, więc jakby staram się, no bo to jest też dla mnie taka trochę odskocznia, no bo cały czas kajaki, te treningi i tak człowiekowi też męczy się układ nerwowy i musi trochę odpocząć, trochę się zrelaksować, zrobić czegoś innego. A uważam, że to też jest jakiś rodzaj aktywności fizycznej, no mimo, że on tak nie męczy tak jak no, bieganie, czy siłownia, czy pływanie kajakiem, no bo to jest zupełnie inny rodzaj wysiłku, ale myślę, że jeżdżąc konno, skacząc, galopując, pokonując te przeszkody, myślę, że też mój organizm gdzieś tam trenuje i myślę, że to wszystko gdzieś tam współgra razem z tymi kajakami. I
no i jakie
endorfiny. No to już pomijając ten fakt, oczywiście. No.
Ze zwierzęciem. Fantastycznie. Powiedz mi, zamierzasz mieć kiedyś swojego konia?
Tak, tak? Jest taki plan, ale to mówię, to chcę skończyć karierę i wtedy jakby mieć czas, żeby chciałabym, żeby ten koń był tylko i wyłącznie mój, nie chciałabym jakby dzierżawić go od kogoś, nie mieć go na współkę. Ja gdzieś mam takie ciche marzenie, żeby mieć swój domek i mieć taki ogródek, żeby móc postawić sobie taką małą wiatę właśnie gdzieś tam potem na stare lata z tym konikiem, żeby też mógł jakby, jak już go będę miała, no to tak właśnie, żeby go mieć do końca. Tak jest.
Piękna, romantyczna wizja, bardzo tak szczerze jest. Ci tego życzę.
Dziękuję.
A, powiedz, Jak wyjeżdżasz, bo mówiłaś, że 300 dni w sumie cię nie ma w roku, to kto się zajmuje kotami?
No tata, wszyscy. Rodzice, wszyscy.
Wszyscy dookoła.
Tak, wszyscy dookoła, tak, dokładnie.
Padło.
Tak jest.
Macie wspólne psy.
Tak, wspólne psy, koty są wspólne. Także ja mam takie specyficzne, moje koty są bardzo specyficzne, bo one są wychodzące. Także to są koty, jak to mówią sąsiedzi, to są też ich koty, także... Także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. To jest właśnie tak, no fajnie, że te koty też nie tylko nam sprawiają dużą radość i potrafi do sąsiadki iść i dwa dni u sąsiadki siedzieć sobie i jej fajnie towarzyszy. I...
Kiedy ty w tym swoim napiętym programie znajdujesz jeszcze czas na wspomaganie schronisk, na taką aktywność, nie wiem jak to nazwać, społeczną, no zajmujesz się bardzo czule losami własnego miasta, Kalisza. Miałaś być radną, prawda? Coś tam się nie powiodło, ale rozumiem, że ambicje na to, żeby zrobić coś dobrego właśnie dla miasta miałaś i masz zapewne. Jak to wszystko jesteś w stanie pogodzić?
No bo najwięcej się dzieje właśnie w te przerwy moje kajakowe. Tak naprawdę jesień, kiedy mam tą przerwę od kajaków. Ale no mówię, no jestem... powiedzmy te 5 dni w miesiącu w domu i zawsze znajdzie się czas na coś, bo nawet kiedy jakby osobiście ja nie mogę, no to też jest siostra, też jest tata. Teraz w przerwy między obozami tatę wyciągałam na te niedzielne spacery w schronisku z pieskami i też mieliśmy tak przez tą chwilę, chodziliśmy co niedzielę na spacerki, tam starałam się też trochę powrzucać, żeby pokazać ludziom, że są te zwierzęta, że są te psy i koty w schronisku, że można te spacery wyjść, jeśli już nawet nie możemy adoptować, to zawsze można trochę miłości przekazać, chociażby takim spacerkiem raz w tygodniu na godzinkę. Więc próbowałam to w tych ramach mojego wolnego czasu trochę to też ich tam wspomóc. No też zrobiłam licytację ostatnio, taką na takiej grupie swojej wewnętrznej kajakowej na Facebooku. Tam wystawiłam parę gadżetów, trochę pieniążków uzbierałam, więc bo dużo ludzi chciało coś tam ode mnie, więc stwierdziłam, że jak już chcą coś ode mnie, no to ja już mogę jakby im to sprzedać, bo ja nie lubię brać pieniędzy za coś na przykład, co mnie nie kosztowało, ale stwierdziłam, że dobrze, no mi nie muszą płacić, ale no jeśli to będzie na jakiś cel pożyteczny, więc troszkę tam uzbierałam, więc kupiłam nowe obroże dla piesków, jakieś tam smakołyki, smyczki, bo zapytałam, co tam będzie było najbardziej potrzeba i to właśnie tam za te pieniądze zakupiłam. Także znajduję czas, no... Pewnie jakbym nie trenowała kajaków i miała pewnie więcej możliwości, więcej czasu przede wszystkim, ale myślę, że kajaki pomagają też w tym, że mogę mieć takie możliwości, jakie mam, bo powiedzmy, no gdzieś ta sława, rozpoznawalność właśnie, tak, może nie sława, bo to sławna może nie jestem właśnie rozpoznawalna, to gdzieś tam pomaga nawet. No nawet takim po prostu zwykłym postem, że są te spacery oczywiście, w tym schronisku, że można w jakikolwiek sposób właśnie pomóc.
No my się też bardzo cieszymy, że my będziemy mogli wspomóc te zwierzaki, które ty wyznaczysz.
Ja się też cieszę, bo to jest po prostu mega. Ja już się wszystkim pochwaliłam w ogóle w kadrze, w ogóle powiedziałam też mojemu trenerowi, że mówię, pierwszy raz chyba idę na rozmowę, na przyjemną rozmowę, bo rozmowa będzie o rzeczach, które lubię, więc to nie będzie taki stricte, znaczy trochę wywiad, ale tak naprawdę przyjemna
spotkanie
rozmowa.
Przy
spotkanie,
kawie.
Dokładnie przy kawie, za które dostanę właśnie jedzenie dla zwierząt i będę mogła to przekazać. I to jest po prostu mega. I trener powiedział, jak tylko już będziesz wiedziała co, komu, jak, no to dawaj znać, my też się tym pochwalimy, bo no, to jest naprawdę fajne.
No ja mam nadzieję, że to nie jest ostatnia taka okoliczność i z tego powodu, że po prostu się z Tobą świetnie rozmawia.
Ja lubię gadać.
No ja też. No
to się dobra
poza to, otóż to. Poza tym takie ciepło od Ciebie bije i jeszcze jak to wszystko ma być zwieńczone właśnie tym, po co się spotykamy głównie, prawda? Po to dobro dla tych naszych kochanych zwierzaków. No to jejku, czy jest potrzebny jakiś lepszy pretekst do spotkań?
Absolutnie
więc
nie.
Zawsze jesteś naszym gościem. Jak tylko kolejne okienko się nadarzy,
to
Cię
ja
zapraszamy.
Bardzo
a psy i koty z miejsc, które wyznaczysz, na pewno też będą wtedy ugoszczone tym, co lubią najbardziej. Czyli miłością i dobrym jedzeniem. A teraz już masz pomysł, komu sprezentujesz karmę od nas?
No, myślałam tutaj o właśnie kaliskim schronisku, które aktualnie bardzo, bardzo dużo zwierząt przyjęło z Ukrainy. Tutaj właśnie mówię o pieskach i kotkach. No, podejrzewam, że niestety większość tych czworonogów trafiła na stałe tam do tego schroniska. Oczywiście ja jak najbardziej życzę im, żeby znalazły tych właścicieli, którzy ich zostawili. Nie wiem, mam nadzieję, że zostawili, bo nie mieli takiego wyjścia innego. Więc mam nadzieję, że znajdą, ale no niestety takie realia są, że pewnie te zwierzęta zostaną tam na dłużej, więc myślę, że tu jak najbardziej należałoby trochę wspomóc, żeby jakby trochę odciążyć, no bo nie dość, że jest sporo z tych stałych zwierząt, to jeszcze dużo, dużo tych nowych. No i jest taka fundacja u nas, pani prowadzi Kosmate Szczęście, pani zajmuje się szukaniem dobrych domków dla zwierząt, a wiem, że dobrych, no bo nawet mojej siostrze nie chcieli dać kotka z racji tego, że no Daria spędza naprawdę bardzo dużo czasu w pracy, więc jakby się nie dziwię, no ten kot pewnie byłby trochę nieszczęśliwy, będąc spędzać w czterech ścianach, więc jakby się nie dziwię, ale to już samo to świadczy o tej pani, że jednak naprawdę szuka bardzo dobrych domków, więc myślę, że jak najbardziej pewnie, no myślę, że na pewno się ucieszy, no bo...
My się cieszymy już na zapas ich radością. A powiedz mi jeszcze, bo cały czas się zastanawiam, jak miałaś 9 lat, to zaczęłaś już takie na dobre treningi. Od zawsze z kolei, bo mówisz, że sama nie jesteś w stanie stwierdzić, kiedy to się zaczęło, po prostu to wyssałaś, nie wiem, z mlekiem matki.
Możliwe.
Mówię o miłości do zwierząt. Powiedz mi, czy widzisz jakąś korelację między jednym a drugim? Czy to i są jakieś... bo ja jestem miłośniczką zwierząt, ale zupełnie nie sportowcem, więc nie jestem w stanie dokonać takiego porównania. I ciekawi mnie to, czy ty sama w sobie odnalazłaś kiedyś jakiś taki wspólny gen, rozumiesz? Coś takiego, co powoduje, że cechy charakteru, które potrzeba mieć, żeby być świetnym sportowcem, są jakoś tożsame albo nawiązujące do cech, które potrzebuje mieć człowiek wrażliwy na dobro istoty takiej mniejszej, ale bardzo kochanej.
Znaczy ja myślę tak, że no, pewnie wspólne jakieś takie cechy charakteru pewnie bym nie znalazła, chociaż może jakbyśmy nad tym dłużej pomyślały. Ale uważam, że no, osoba, która kocha zwierzęta, no musi być dobrym człowiekiem. Taka jest prawda. A jeśli jesteśmy dobrym człowiekiem, to obojętnie, czy jesteśmy sportowcem, czy prowadzimy jakąś firmę, czy jesteśmy, czy jesteśmy naprawdę przeciętnym Kowalskim, no dobro zawsze wraca. I czy to wróci, czy to może już wróciło do mnie w postaci tego medalu olimpijskiego, może w postaci czegoś innego, więc no dobro zawsze wróci do człowieka i czy to prędzej czy później, jeśli nie wróciło jeszcze, to aż się cieszę, że to jeszcze do mnie wróci, bo aż skoro to jeszcze nie wróciło, nie? Ale no po prostu myślę, że generalnie dobrzy ludzie, dobro wraca i warto być dobrym człowiekiem. Przede wszystkim mówię, jeśli ktoś kocha zwierzęta i nie wyrządza im krzywdy, jest dla nich otwarty, to znaczy o tym, że jest wrażliwy, jest dobry i to dobro prędzej czy później do niego wróci w różnej postaci, więc to jest właśnie fajne.
Ale to z tego, co mówisz, to ja sobie tak na szybko koncypowałam, że może to jest tak, że jeśli masz w sobie takie ogromne pokłady miłości do człowieka, do drugiej istoty, do przyrody w ogóle.
Dokładnie.
Do świata.
Tak jest.
To masz po prostu fantastyczne źródło czerpania dobrej energii.
Tak jest.
A też bez
tak
może niej być. Z kolei nie ma szans na siłę, która jest potrzebna do takich wyzwań, do takiego wysiłku, jaki ty podejmujesz
dokładnie
codziennie od tych tam, nie wiem, ilu,
26
lat. Tak. Więc może to jest wspólny mianownik.
Że tak po może prostu być.
Być może rzeczywiście jakby jakiś socjolog na przykład, czy psycholog zrobił, pewnie bardziej ten drugi, zrobiłby jakieś badania na temat...
Mogłoby tak wyjść, jak mówisz.
Na temat kondycji jakiejś psychicznej sportowców, to by się nagle okazało, że ci najlepsi, no właśnie mają zwierzaki, są wolontariuszami, tak
dokładnie
jak ty, altruistami.
Ciekawy temat. Naprawdę, poruszałaś teraz bardzo ciekawy temat i taki wątek, że fajnie to by było naprawdę sprawdzić, bo tak jak mówisz...
Że właśnie miłość daje wam siłę.
Dokładnie. A nawet no też jakby miłość daje siłę, ale też jakby jeśli mamy to zwierzę w domu, czy też tak, ja też jeżdżę do tej stajni, czyli jakby tak sportowo też potrafię też się oderwać, więc jakby te zwierzaki też jakby nas dają taki spokój, tak. Ukojenie, że przyjdziesz do domu po tym ciężkim treningu i nagle przyjdzie ci ten kotek na kolana i tak od razu
balans,
się...
Balans, równowaga. Tak.
No w przyrodzie musi być równowaga, być balans zachowany. Ja mam taką jeszcze śmieszną historię teraz z Mistrzostw Świata w ogóle, no bo ruszać temat, że też ogólnie dla całej przyrody jestem nastawiona bardzo pozytywnie. No to jak pomiędzy półfinałem a finałem miałam takie już... Skończyłam swój bieg i musiałam się rozpłynąć na wodzie i trener kazał mi przejechać 3 minuty. Tak sobie takim swoim tempem, takim, żeby sobie trochę odpocząć i te mieście tak, żeby trochę nie za wolno, ale tak, no, żeby się coś ruszyć. No i byliśmy na takim torze, gdzie ten tor jest umiejscowiony między polami kukurydzy. I tam często słychać takie duże świerszcze, bo naprawdę tam jest bardzo, bardzo głośno. No i płynę, no i nagle tak patrzę na wodę i coś pływa. I to się okazało, znaczy ja nie wiem dokładnie co to było, ale to był taki bardzo duży pasikonik. On miał naprawdę ze 25 cm długości. Cykada. Tak, naprawdę taki duży. I no po prostu był na środku tego kanałku dopływowego. No i zwyczajnie po prostu się topił, no bo no, do brzegu było daleko. No i tak minęłam go, zobaczyłam na zegarek, że w sumie to ja jeszcze mam połowę. No i tak, nie no dobra, no to jest ważne, no ja muszę płynąć te 3 minuty swoje, tak. Przepłynęłam jeszcze 15 sekund i mówię, no nie mogę. Przestałam, wycofałam, zawróciłam, wzięłam tego, czy to był pasikonik, czy to, wzięłam to do kajaka, wsadziłam, włączyłam zegarek jeszcze raz, przepłynęłam te 3 minuty, skończyłam ten trening, dopłynęłam do pomostu, wysiadłam, trener przyszedł z fizjoterapeutką, ten kajak mi zniósł z pomostu i tak mówię w pierwszej chwili, nie wylewajcie tej wody, bo tam jest ten pasikonik, jego trzeba na trawę. A trener tak się na mnie spojrzał, jego to w ogóle nie zdziwiło, więc wyciągnął tego pasikonika, czy ten na tą trawę, położył go i nawet nic nie skomentował, powiedział, że to jest takie normalne. Ale potem zostałam wicemistrzynią świata następnego
dnia. A widzisz, znowu dobro wróciło. I niech to będzie puenta, bo lepszej nie znajdziemy. Ja nie wiem już po tej opowieści o pasikoniku, czy bardziej było mi do śmiechu, czy do płaczu ze wzruszenia. No po prostu jesteś absolutnie kochana. No. Słuchajcie, fantastyczna sportsmenka. Przepiękna w ogóle kobieta.
Dzięki.
Do tego jeszcze, albo przede wszystkim, nie, przede wszystkim.
Od tego trzeba zacząć.
Super człowiek. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Naprawdę mam ogromną nadzieję, że dasz się zaprosić po raz kolejny.
Ja mam nadzieję, że mnie zaprosicie jeszcze.
W ogóle będzie jakiś taki super cykl. Taki
możemy nasze, zrobić.
Wiesz, spotkania przy kawie. Po to, żeby sobie fajnie pogadać, po to, żeby usłyszeć co u Ciebie nowego.
Super,
po to, żeby
ja jestem za.
Psy i koty miały co jeść. Super, bardzo Ci dziękuję.
Ja również
jeszcze
dziękuję.
Raz życzę powodzenia i na zgrupowaniu, i w swoich jakichś przedsięwzięciach sportowych. No i życzę Ci tego domku z tym
Jezu, super.
Koniem.
No, to jest
z psami, to. Kotami na jakąś tam przyszłość.
Dziękuję bardzo i było mi niezmiernie miło i bardzo fajna rozmowa i mówię, tak jak powiedziałam wcześniej, że mam nadzieję, że jeszcze mnie zaprosicie, bo ja mam jeszcze dużo historii w zanadrzu, także...
Ale już w folktokach masz otwarte zaproszenie.
Jest. Super,
i złotą kartę.
Super.
Na razie, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
No, cześć.